Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Dzisiaj moim gościem jest Elżbieta Herezińska. Rozmawiamy o najnowszej powieści historycznej, Szczodry i śmiały, czy może nie, odwrotnie, śmiały i szczodry. Ty powiedziałaś, że postanowiłaś się zmierzyć z tą postacią, wokół której narosło wiele, no właśnie, czarnych legend, czy może tak zwanego czarnego PR-u, bo cały czas w tej naszej publicznej opinii i dyskusji powraca ta jedna najważniejsza myśl, że Bolesław II mógłby być najlepszym polskim królem, gdyby nie sprawa biskupa Stanisława. No właśnie, to jest takie zubożenie obrazu całej tej epoki, prawda? Pytanie, komu służył biskup Stanisław?
No przede wszystkim sobie. Otóż tak, chciałabym to państwu przedstawić w największym skrócie. Sprawę biskupa Stanisława jako zdrajcy wydobyli dopiero historycy XIX wieku. Dlatego, że po śmierci Bolesława Szczodrego pisał nasz pierwszy kronikarz Gal Anonim. Gal pisał na dworze Bolesława Krzywoustego, czyli bratanka mego bohatera. Dodajmy, księcia, który nigdy nie byłby księciem zwierzchnim Polski, gdyby nie śmierć Szczodrego. Gal nie napisał o moim bohaterze złego słowa, ale też sugerował, że był on osobą bardzo charakterną, bardzo impulsywną. Natomiast o całej sprawie Stanisława napisał tak. Nie będziemy tu sądzić biskupa zdrajcy, ani usprawiedliwiać króla, bo nie powinien jeden pomazaniec sądzić drugiego pomazańca. Wolny przekład na krótko. Czyli wyraźnie Gal nam mówi, biskup zdradził. I że był tam sąd, nie powinien sądzić. Natomiast 100 lat później pisał niejaki Wincenty Kadłubek, błędnie nazywany pierwszym polskim pisarzem. Wincenty Kadłubek, duchowny krakowski, tak jak i biskup Stanisław, później biskup Krakowa, w jego kronice już nie znajdziemy sądu ani zdrajcy, znajdziemy natomiast świątobliwego Stanisława. Znajdziemy wytłumaczenie, że zbyt długo król na Rusi przebywał i wojował. Żony jego wojów w Polsce nudziły się, były niespokojne i zaczęły wchodzić w relacje ze swoimi podwładnymi niewolnikami, pisze Kadłubek. Z tych związków narodziły się dzieci i gdy król wrócił z Rusi, niewiernym małżonkom kazał oderwać te dzieci od piersi i przystawić tam szczenięta, żeby je ukarać. No straszny obraz, prawda? Co za potwór ten król. Przeanalizujmy. Po pierwsze, zaskakująco historia o szczeniętach i niewiernych, i niewolnikach przypomina historię niejakiego Justyniana, autora starożytnego, który był popularny w średniowieczu, a nasz Wincenty Kadłubek szalenie kochał chwalić się w swoich pismach tym, co on przeczytał, nawiązywać do różnej literatury. No więc jedna podpadająca informacja. Druga jest taka, że żeby te nasze kobiety zaczęły się tak strasznie nudzić, a jeszcze zdążyły począć i urodzić dzieciątka, no to 9 miesięcy ciąża. Ile trzeba kobietom, żeby się strasznie zaczęły nudzić bez mężów? Ile im damy? 3 miesiące, żeby był równy rok, prawda? No to oznaczałoby, że wyprawa króla i jego nieobecność poza krajem musiała być ponadroczna, półtora roczna. Otóż, szanowni państwo, żaden władca tak długo nie przebywał poza krajem. Bzdura, zupełne zmyślenie. Wyprawy wojenne trwały wówczas po kilka tygodni, bo były dopasowane do rytmu żniw, dlatego że wojownicy byli również rolnikami, mieli swoje gospodarstwa. Także znowu, no, Kadłubek nabija nas tutaj w butelkę. A kolejni kronikarze, Wincenty Skielczy, który już tak pracował na to, żeby Stanisława wynieść na ołtarze, już zapisał, że król był taki szalony, był taki impulsywny, bezrozumny niczym muł lub koń. Następny kronikarz z muła i konia, jako synonimu impulsywności, zrobił zainteresowania erotyczne króla.
Tak, i dzisiaj się o tym mówi, niestety.
Tak, a Jan Długosz, też duchowny, napisał, że na Rusi to król się nabawił szkodliwych rusińskich zwyczajów, sodomii. Nie mogli królowi odebrać jego zasług, niewątpliwych, wybitnych.
Dlatego łatwiej było go oczernić.
Tak, i to oczernić obyczajowo, prawda? Bo tutaj w tych zarzutach nie ma ani jednego, który by dotyczył jego polityki, prowadzenia przez niego polityki. A później, w XIX wieku, gdy historycy chcieli zerwać z nimbem świętego Stanisława i pokazać osiągnięcia króla i wydobyli je na jaw, nazwali to też pierwszym sporem tronu i ołtarza. I później, przez jakby wiek XX, historia Śmiałego była oceniana w kategoriach król, który chciał pokazać Kościołowi, gdzie jego miejsce. Otóż bardzo pracuję w obu tomach powieści, żeby zerwać z tym obrazem. Dlatego, że największy paradoks tej historii polega na tym, że to Bolesław Szczodry był wielkim dobrodziejem polskiego kościoła. To on działał zarówno na rzecz interesu swego królestwa, jak i interesu kościoła polskiego. On odziedziczył jako 15-latek kościół w rozsypce, dlatego że po powstaniach pogańskich lat 30., po najeździe Brzetysława, no przecież wiemy, katedra poznańska zniszczona, prawda, obrabowana do cna, Gniezno to samo. On te katedry odbudowywał i prowadził negocjacje z papieżem o to, żeby podnieść organizacyjnie kościół, żeby przywrócić arcybiskupstwo gnieźnieńskie, poznańskie, odnowić wrocławskie i utworzyć nowe biskupstwa. Utworzył płockie, ale tu właśnie zaczyna się historia Stanisława prawdziwa. Drodzy, w czasach, gdy Szczodry zaczynał i gdy nie było jeszcze biskupstwa płockiego, jedynym biskupstwem, które przetrwało tę zawieruchę bez wielkiego uszczerbku, zawieruchę czeską, Brzetysława i tak dalej, i rebelię pogańską, bo ona tu była u nas w Wielkopolsce, było biskupstwo krakowskie. Siłą rzeczy biskupi Krakowa mieli pod sobą olbrzymią część polskiego królestwa, tą, której nie obejmowały zrujnowane biskupstwa. I krótko mówiąc, kiedy król, jeszcze wtedy, przepraszam, książę Bolesław Szczodry, zechciał utworzyć nowe biskupstwa, to biskup Stanisław, biskup Krakowa, podniósł larum, że to będzie jego kosztem, że jemu się zabierze tereny. Na Boga, gdzie Płock, gdzie Kraków? Król pragnął utworzyć biskupstwa dla ziem wschodnich, Sandomierz, może nawet dla odzyskanych Grodów Czerwieńskich. Nie powstały te biskupstwa, ale historycy przypuszczają, że dokładnie o nie pokłócił się ze Stanisławem. Ale żeby lepiej zrozumieć tę sytuację, no bo każdy z nas tak po ludzku może powiedzieć, Stanisław mógł czuć urazę, jak mu zabrano terenów. Czy wy wiecie, że w tamtych czasach biskupstwo krakowskie było większe niż wielkie biskupstwa cesarstwa? Biskupstwo magdeburskie czy merseburskie to były malutkie gminy w porównaniu z tym, co posiadał biskup Krakowa. Dopiero jak się temu przyjrzymy, to ten spór Stanisława z księciem nabiera rumieńców. Więc nie, to nie był spór tronu i ołtarza. Tron i ołtarz reprezentowała jedna i ta sama osoba. Był nią mój bohater. Stanisław reprezentował własne interesy i interesy kościoła krakowskiego, owszem. Ale nie byłoby tego wszystkiego, tego sądu o zdradę, gdyby pod tym wszystkim nie było jeszcze innych ukrytych interesów, o których nam kronikarz Gal nie napisał. Gal pisał dla Krzywoustego. Krzywousty, mówiłam, nie byłby księciem, gdyby nie śmierć bohatera. Co my mówimy w kryminałach? Chcesz znaleźć sprawcę? Idź za pieniędzmi albo idź za tym, kto skorzystał. Kto skorzystał? Skorzystał młodszy brat, Władysław Herman, i później jego syn, Bolesław Krzywousty. I to jest dopiero ciekawe.
Elżbieto, ja chcę się jeszcze na momencik zatrzymać przy głównym bohaterze, a przede wszystkim przy tym, jak go nazywano, określano, bo Gal Anonim nazywał Bolesława II Szczodrym z powodu jego hojności wobec poddanych, prawda?
Ale
uważa
Joanno,
się, ale uważa się, że kronikarz użył to w sposób taki szyderczy.
Nie, to jest tylko jedna z interpretacji. Szczodry, bo był szczodry wobec kościoła. Ten przydomek dokładnie określa jego relacje do kościoła, bo on po tym odnowieniu organizacji kościelnej zrobił coś, czego żaden władca, żaden piast przed nim nie zrobił. On biskupstwa, które utworzył, czy które reaktywował, bo to były i takie, on je uposażył ziemią. Wcześniej, być albo nie być, biskupstw zależało od dobrej woli władcy. Natomiast on chciał, żeby kościół działał, bo widział jego państwotwórczą rolę. Poza tym, no, 30 lat wcześniej, prawda, mamy te powstania pogańskie. Upadło państwo piastów, upadł kościół. To były naczynia powiązane. A jeżeli to były naczynia powiązane, to znaczy, że te siły pogańskie rzeczywiście mogły przeciwko nim występować, prawda? I teraz on, uposażając Kościół, stał się Bolesławem Szczodrym. Przez wiele lat po jego śmierci w polskich kościołach i klasztorach modlono się za dobrodzieja Bolesława, króla Bolesława. I ty wiesz, że historycy długo, długo myśleli, że chodzi o Chrobrego.
Tak, wiem. Dopiero, dlatego właśnie.
No, dopiero później odkryto, że chodzi o Bolesława Szczodrego. I to dopiero było zaskakujące. Aha, ten król, który skazał biskupa na śmierć, mimo tego sądu i wykonania wyroku, za tego samego króla modlono się po wszystkich kościołach i modlono się długo. I ta sytuacja była konstans do chwili, kiedy sto parę lat później Kościół krakowski nie stwierdził, że bardzo, bardzo potrzebuje fajnego, dobrego, mocarnego, świętego męczennika i że można by wydobyć historię Stanisława biskupa Krakowa, że można by, już tyle lat minęło, kto tam pamięta, co ten król zrobił, można by było to wszystko napisać od nowa.
Jeszcze chcę wrócić do tych przydomków, no bo i śmiały, i szczodry, ale nazywany był też i gwałtownym, wściekłym.
No tak, ale kiedy był nazywany? Lata po swojej śmierci. Nie wiemy, czy tak go nazywano za życia, prawda? A w dodatku zobacz, że Gal próbuje napisać o jego gwałtowności i o jego furii, ale zwykle takie działania cechują ludzi, którzy podejmują jakieś działania w sposób nieprzemyślany, prawda? Tymczasem, kiedy przeanalizujemy to, co na pewno wiemy o polityce i działaniach Śmiałego, to dostajemy przede wszystkim władcę, ja bym powiedziała, przebiegłego, a nie furiata. Dostajemy przede wszystkim dyplomatę, świetnego dyplomatę. A dyplomacja i furia rzadko idą w parze. Nie zrobiłby całej tej reformy polskiego kościoła, gdyby nie potrafił pozytywnie wyzyskać świetnie kontaktów z papiestwem, z legatami, którzy tu przybywali. Wiemy z listów papieskich, że ci legaci mieli instrukcje zawarte w liście, ale dużo większe kompetencje mieli przekazane przez papieża ustnie, bo to zawierały dopiski do tych pism, że tak, my papież uznajemy, że Polska ma za mało biskupstw i że należy utworzyć nowe, ale potem drobnym drukiem szczegółowe instrukcje przekażą ustnie nasi legaci. Czyli dostawał duże pole manewru dyplomatycznego. I teraz, żebyśmy jeszcze mieli tę świadomość, że mówimy tu o papieżu Grzegorzu. To jest papież reformator, kluniata, który rozpętał w Europie wojnę o inwestyturę z królem Niemiec, czyli głównym przeciwnikiem naszego bohatera, a później cesarzem. Wojna o inwestyturę, o prymat kościoła nad państwem. Papież nie pozwalał sobie na jakikolwiek wpływ władców świeckich na obsadę stanowisk biskupich. Za to wyklął króla Henryka Niemiec i doprowadził go do murów Canossy, do tego historycznego upokorzenia. A w tym samym, ale dokładnie w tym samym czasie, ten sam papież wydał zgodę księciu Polski Bolesławowi na to, żeby to on mianował biskupów, żeby to on wyznaczał granice nowych diecezji. Wszystko to, czemu papież jakby przeczył w Europie, na wszystko to w Polsce się zgodził, bo rozumiał, że Polska jest w szczególnej sytuacji, że jest jak to, jak ten kraj do ponownej chrystianizacji po pogańskich rebeliach. No to jest geniusz dyplomacji naszego władcę.
No tak sobie myślę, że do niego idealnie pasuje takie określenie, że wyprzedzał swoją epokę, prawda?
Tak.
I tak się zastanawiam, czy łatwo było spojrzeć na niego bez takich tych stereotypów wszystkich, bez uproszczeń historycznych.
Zdecydowanie łatwo. Zdecydowanie. Tak. Wiesz, każda praca, każdy mój bohater w procesie preparowania go przed pisaniem powieści, ja go z tych stereotypów na początek muszę rozebrać. Oczywiście muszę też zbadać te stereotypy, spróbować, przynajmniej spróbować zrozumieć, z czego one się wzięły. Żeby je zrozumieć, trzeba zbadać kontekst historyczny i polityczny.
A będzie łatwo to zrozumieć współczesnemu odbiorcy?
Myślę, że po lekturze tak. Myślę, że tak, jak najbardziej, że zrozumie, przede wszystkim, z czego ten władca wyrósł. Że on wyrósł z bezgranicznej nieufności. On był z tego drugiego pokolenia Piastów wygnanych. Mieszko II, jego ojciec, Mieszko II, jego dziadek, Kazimierz Odnowiciel, jego ojciec, który wracał z wygnania do Polski. Kazimierz odbudowywał Polskę, jak jego przydomek mówi, będąc otoczonym ludźmi, którzy przed laty zdradzili jego i jego ojca. Musiał bardzo zręcznie manewrować między jednymi i drugimi, bo inaczej nie miałby kim tej Polski odbudowywać. I w takiej atmosferze narodził się jego syn.